Procedowana w Sejmie specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zawiera zapisy rozszerzające na stałe kompetencje premiera.
W ich myśl w sytuacji kryzysowej będzie on mógł wydawać polecenia nie tylko organom administracji rządowej czy samorządowej, ale też między innymi przedsiębiorcom.
Na te kwestie zwraca uwagę dzisiejsza prasa. Wydawane przez premiera polecenia mają zapewniać ochronę czy wzmocnienie infrastruktury krytycznej, przejęcie kontroli nad sytuacją kryzysową i usunięcie jej skutków.
Polecenia te będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu przez przedsiębiorców, przy czym nie będą wymagały uzasadnienia. Rozwiązanie budzi wątpliwości, między innymi interpretacyjne.
Ponadto, jak mówi prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak, jest zbyt daleko idące.
Jeżeli to jest rzeczywiście taki zapis, to wydaje mi się, że to jest zdecydowanie zbyt daleko idące. To są ustawy takie z trybu jakby stanu wyjątkowego czy stanu wojennego. Rzeczywiście sytuacja jest nieco wojenna w sensie przybycia tej wielkiej ilości uchodźców, ale uważam jednak, że tego typu kompetencje powinny być zarezerwowane dla dwóch stanów, wyjątkowego i wojennego. Póki co na razie według mnie nie ma podstaw, żeby taki stan ogłaszać i jeżeli takie rzeczy znajdują się w tej ustawie, to jest to w moim przekonaniu zbyt daleko idące.
W procedowanej specustawie zawarto też inne kontrowersyjne zapisy przewidujące wyłączenie odpowiedzialności urzędników za złamanie prawa z powodu niesienia pomocy w związku z napływem uchodźców z Ukrainy.
Za ich wykreśleniem opowiedziała się jednak wczoraj Sejmowa Komisja Administracji.
Pentagon nie widzi uzasadnienia dla propozycji Polski w sprawie myśliwców. W jego ocenie realizacja oferty budzi poważne obawy dla całego Sojuszu Atlantyckiego.
Zgodnie z propozycją polskiego MSZ, samoloty MiG-29 miałyby zostać udostępnione Ukrainie za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych, a nie bezpośrednio przez Polskę, na co wskazywały wcześniej m.in. Stany.
Nasza oferta przewiduje gotowość przemieszczenia myśliwców do bazy USA NATO w niemieckim Ramstein i przekazanie ich do dyspozycji Amerykanów.
Rzecznik Pentagonu John Kirby przyznał, że nie widzi rzeczowego uzasadnienia dla tego działania. Według niego decyzja o przekazaniu samolotów Ukrainie należy do polskiego rządu.
Historyk wojskowości profesor Krzysztof Kubiak mówi, że trudno oprzeć się wrażeniu, iż sprawa przekazania myśliwców jest gorącą fajerką przerzucaną z rąk do rąk. Idealnie byłoby, gdyby NATO zdecydowało w tej sprawie, podkreśla.
Idealną sytuacją byłaby taka, w której Sojusz Północnoatlantycki ustami swoich przedstawicieli wyraża poparcie dla przekazania tych samolotów. Z technicznego punktu widzenia sprawa jest dość istotna, jako że zasób posowiecki, który Ukraińcy mogą szybko użyć, znajduje się w dyspozycji jedynie kilku krajów wschodniej flanki NATO, ale byłaby to sytuacja bardzo czysta i bardzo klarowna, w której jest to decyzja całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Takie stanowisko zajmuje też polski rząd. Premier Mateusz Morawiecki wczoraj w Norwegii powiedział, że decyzje o dostawie broni ofensywnej muszą być podejmowane na poziomie całego NATO jednogłośnie. Nie możemy podjąć jakichkolwiek samodzielnych kroków, ponieważ nie jesteśmy stroną tej wojny, podkreślił szef rządu.
Działania NATO pod przywództwem Stanów Zjednoczonych doprowadziły napięcia między Rosją a Ukrainą do punktu krytycznego, ocenił rzecznik chińskiego MSZ.
Jednocześnie wezwał Stany Zjednoczone do poważnego potraktowania chińskich obaw oraz do niepodważania praw i interesów Chin w kontekście, jak to ujęto, rozwiązywania kwestii Ukrainy oraz chińskich powiązań z Rosją.
Chiny podejmą wszelkie działania, aby chronić prawa i interesy chińskich obywateli i firmy, podkreślił rzecznik. Poinformował też, że chiński Czerwony Krzyż przekaże Ukrainie pomoc humanitarną o wartości ponad 790 tysięcy dolarów.
Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęta 24 lutego sprawiła, że ponad 2 miliony Ukraińców uciekło z kraju, podała ONZ. Chiny odmówiły jednak nazwania rosyjskich działań na Ukrainie inwazją.
Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Senatu. Wśród tematów obrad jest nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadzająca zmiany w Polskim Ładzie.
Nowela ma wzmocnić nadzór w spółkach kapitałowych i wprowadzić do polskiego ustawodawstwa prawo holdingowe. Uszczegóławia prawo do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień. Co więcej, porządkuje kwestie kadencji i mandatu członków organów menedżerskich. Nowela wprowadza także przepisy o obowiązku lojalności i zachowania tajemnicy nawet po wygaśnięciu kadencji członka Rady Nadzorczej. To największa zmiana w kodeksie od 20 lat. Mówił w czasie pracy Senackiej Komisji Gospodarki szef Biura Reformy Nadzoru Właścicielskiego w resorcie aktywów Filip Ostrowski.
Podstawowym celem jest przeprowadzenie dogłębnej reformy prawa handlowego. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji prawa grup spółek, czyli takich rozwiązań, które pozwoliłyby na uregulowanie relacji pomiędzy podmiotami dominującymi i spółkami zależnymi. Wprowadzenie zmian w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych w taki sposób, aby poprawić efektywność funkcjonowania tego organu, a także zmianę trochę kierunku przepływu czy sposobu przepływu informacji pomiędzy spółką i radą nadzorczą.
Nowela zmienia także przepisy dotyczące rozwiązań Polskiego Ładu. Modyfikuje zasady obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Senacka Komisja Gospodarki zarekomendowała odrzucenie ustawy w całości. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Dziś na przeważającym obszarze zachmurzenie duże. Słońce najczęściej zaświeci na zachodzie, po morzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Od Lubelszczyzny po Małopolskę i Podkarpacie śnieg. Sporadycznie słaby deszcz. Deszcz ze śniegiem możliwy na Mazowszu i Kielecczyźnie. Na termometrach od 1 stopnia na krańcach wschodnich do 8-9 na zachodzie. Częściowo po morzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, północny. Na barometrach 1017 hektopaskali.